Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.
Polskie Radio 1030 Chicago, Poradnik Sukces, jak zawsze w poniedziałek o tej porze. Nasze spotkanie z panią Elżbietą Baumgartner. Dzień dobry pani Elu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry naszym słuchaczom.
I oczywiście zaczynamy jak zawsze od zagadnień, które przesyłają nam nasi słuchacze. Zaczniemy dzisiaj nasz program od tego, jak ktoś może utracić swoją ojcowiznę w Polsce. Pani Krystyna przesłała nam długi list, z którego wynika, że rodzice zostawili jej w Polsce działkę rolną i rodzinny dom. Pani Krystyna dała siostrze mieszkającej w tym samym mieście w Polsce pełnomocnictwo do swobodnego dysponowania tą nieruchomością. Syn siostry potrzebował pieniądze na rozkręcenie biznesu. Siostra spytała Krystynę, czy ona nie przekazałaby synowi tej nieruchomości, żeby on mógł wziąć pożyczkę pod jej zastaw. Pani Krystyna miała własne plany odnośnie spuścizny po rodzicach, więc odmówiła, ale była chętna pożyczyć siostrzeńcowi trochę dolarów. Następnego lata pojechała do Polski i poszła do gminy, żeby wziąć jakieś dokumenty dotyczące jej działki i domu. Dowiedziała się, że nieruchomości już do niej nie należą, lecz do siostry. Okazało się, że siostra, będąc pełnomocnikiem Krystyny, przepisała nieruchomość na samą siebie. Skonfrontowana powiedziała, że Krystynie ojcowizna nie jest potrzebna, a oni potrzebują pieniędzy. Pani Krystyna pyta, czy czyn siostry był zgodny z prawem i czy coś można w tej sprawie zrobić.
Pani Krystyno, ja nie jestem osobą, która pani odpowie na to pytanie, bo to jest pytanie do prawnika i szczególnie do prawnika w Polsce, który zna polskie prawo. Ja mogę tylko coś podpowiedzieć może, bo pani udzieliła siostrze pełnomocnictwo do zarządzania nieruchomością. Tak podsumujmy, żeby nasi słuchacze też w pełni zrozumieli. Pani dała pełnomocnictwo siostrze, a siostra oddała posesję sama sobie. Trochę poszukałam, poszperałam na internecie i wyczytałam, że polskie prawo wymaga, żeby pełnomocnik reprezentował interesy mocodawcy i działał na jego korzyść, a nie na jego niekorzyść. I również prawo zabrania dokonywania czynności prawnej pełnomocnikowi samemu sobą. I tu wyszperałam artykuł 108 Kodeksu Cywilnego, który mówi, tutaj zacytuję: pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w imieniu mocodawcy, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa, albo że ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy pełnomocnik reprezentuje obie strony. No, czyli krótko mówiąc, pełnomocnik musi stosować się do dyspozycji zawartych w dokumencie pełnomocnictwa i nie może działać na niekorzyść mocodawcy. Także z tego by wynikało, że ten czyn siostry nie za bardzo był zgodny z prawem i może pani mieć podstawę, żeby wziąć siostrę do sądu, ale proszę skontaktować się z kompetentnym polskim prawnikiem.
To tym pytaniu ja jeszcze tutaj może zadam inne pytanie pani Elu odnośnie samych uprawnień pełnomocnika, dlatego że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że po prostu kogoś upoważniamy do czegoś, ale chyba jest różny zakres obowiązków i uprawnień. Możemy chyba dać różne tutaj obowiązki, uprawnienia w zależności od tego, jaką treść tego pełnomocnictwa wypiszemy.
Ależ absolutnie. Prawo polskie przewiduje trzy rodzaje pełnomocnictw. Jedno to jest ogólne, jest najbardziej szerokie i pewnie takie pani Krystyna dała siostrze. Jest też pełnomocnictwo rodzajowe albo do konkretnej czynności, tak zwane pełnomocnictwo szczególne. I te pełnomocnictwa tak w Polsce, jak i w Stanach, różnią się pod względem zakresu umocowania, to znaczy tego, przy jakich czynnościach, jakie czynności pełnomocnik może wykonać za mocodawcę, czyli może reprezentować swojego mocodawcę. To pełnomocnictwo ogólne, to jest najszersze, zezwalające nawet na sprzedaż, na zapożyczenie nieruchomości i tak jak mówię, pewnie pani Krystyna takiego pełnomocnictwa udzieliła, ale powinna teraz zasięgnąć porady prawnika w Polsce.
My przechodzimy do kolejnego zagadnienia. Mamy pytanie od pani Teresy. Mam 65 lat i kwalifikuję się na emeryturę ZUS. Z pracy nie muszę rezygnować, bo mam własny biznes w USA. Mam obywatelstwo USA. W Stanach pracowałam ponad 33 lata. Przeciętne wynagrodzenie w USA. Także Windfall Elimination Provision nie powinien mnie dotyczyć. Oto moje pytanie. Czy złożenie wniosku do ZUS automatycznie zainicjuje mój wniosek na Social Security? Obawiam się, że komputerowy system ZUS i SSA w tej chwili się komunikują i taka sytuacja jest możliwa. Chcę tego uniknąć, bo najlepszym czasem do zaczęcia Social Security jest dla mnie pełny wiek emerytalny, czyli 66 lat i 8 miesięcy, czyli za półtorej roku. Bardzo proszę o odpowiedź.
Pani Teresa pyta, czy składając wniosek o emeryturę ZUS automatycznie zainicjuje wniosek o Social Security. Nie, nie pani Teresa, absolutnie. Składa pani wniosek o emeryturę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i dostanie pani tylko ją. Żeby jednocześnie ubiegać się o dwie emerytury, to pani powinna wyrazić takie życzenie i wypełnić wniosek. To jest WZOPL1. To są takie dodatkowe informacje potrzebne do złożenia wniosku o emeryturę Social Security za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czyli absolutnie nie musi się pani niczego obawiać. Składa pani tylko wniosek o emeryturę ZUS i tyle.
Kolejne pytanie nadesłała do nas pani Agnieszka. Pani Elżbieto, wczytywałam się w książkę przez panią napisaną Amerykańskie emerytury, lecz odpowiedzi na niniejszą sytuację mojej znajomej nie znalazłam. Postanowiłam więc napisać bezpośrednio do pani, opisując sytuację mojej znajomej i prosić panią o odpowiedź. Moja znajoma, 65-letnia kobieta, 7 lat temu wyszła za mąż za dużo starszego od siebie mężczyznę, będącego już na emeryturze. Zamierzała zacząć starać się o połowę renty swojego męża za 2 lata, gdy ukończy 67 lat. Niestety jej mąż przebąkuje o rozwodzie, ponieważ boi się ostatnio o swój majątek, a ostatnio zaczął się źle czuć i syn go namawia do rozwodu. Moje pytanie. Jeżeli doszłoby do rozwodu przed 10-letnim okresem małżeństwa, to czy moja znajoma będzie miała prawo do tego świadczenia? I czy jeśli zaczęłaby pobierać już dziś pomniejszone to świadczenie ze względu na swój jeszcze młody wiek, to z chwilą rozwodu też straciłaby do niego prawo? Bardzo proszę o poradę, co znajoma powinna zrobić. Słucham wszystkich programów z panią i przyznaję, że sama za każdym razem dowiaduje się czegoś nowego. Co my byśmy bez pani zrobili? Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
O, dziękuję pani Agnieszko za miłe słowa. Ja też panią serdecznie pozdrawiam. Odpowiedź moja jest bardzo krótka. Jeżeli znajoma rozwiedzie się przed upływem 10 lat małżeństwa, to straci prawo do renty małżeńskiej. Jeżeli teraz zacznie brać wczesną rentę małżeńską i się rozwiedzie, to ta renta i rozwiedzie się przed upływem 10 lat małżeństwa, to ta renta zostanie jej odebrana. Czyli jakby nie było, znajoma powinna odwlec rozwód o 3 lata, aż do 10 rocznicy ślubu. Gdy się rozwiedzie po 10 rocznicy ślubu, wtedy zachowa uprawnienie do renty małżeńskiej. W międzyczasie, pani Agnieszko, znajoma może być w separacji z mężem. Nawet mogą być w oficjalnej, spisanej sądownie, prawnie separacji, dlatego że separacja liczy się jak małżeństwo. Także niestety, ale koleżanka powinna uzbroić się w cierpliwość.
Przechodzimy do pytań do pytań od pani Zofii. Pani Zofia ma dwa pytania. Pierwsze pytanie. Jesteśmy z mężem w wieku emerytalnym dopiero 1,5 roku po ślubie. On bierze emeryturę od 3 lat. Ja chciałabym brać rentę małżeńską. Czy jest jakiś wymóg co do długości trwania małżeństwa? Czy mogę otrzymywać to świadczenie i jednocześnie pobierać w Polsce swoją emeryturę?
Tak, jak najbardziej. Może pani brać rentę małżeńską i emeryturę w Polsce. Ten WEP pani nie będzie dotyczył, ta redukcja, windfall elimination. Co do wymogu długości trwania małżeństwa. Do renty małżeńskiej staje się pani uprawniona 12 miesięcy po ślubie. A pani jest już 1,5 roku po ślubie, także jak najbardziej w każdej chwili może pani zacząć pobieranie renty, tylko słusznie pani robi, że czeka pani do 67 roku życia, żeby ta renta była pełna, a nie zredukowana z racji wczesnego wieku.
I mamy jeszcze drugie pytanie od pani Zofii. Czy formalności związane z rentą rodzinną mogę załatwić w Polsce, czy tylko w USA?
Zaraz, pani mieszka gdzie, pani Zofio? Pani nie podaje. A więc, jeżeli pani mieszka w Polsce, to składa pani wniosek o rentę przez Biuro Świadczeń Federalnych przy amerykańskim konsulacie czy ambasadzie. Jeżeli natomiast mieszka pani w Stanach, no to oczywiście w Social Security, co może pani zrobić osobiście albo przez internet.
Przechodzimy do pytania od pani Teresy. Witam, potrzebuję pomocy. Jestem w trakcie kompletowania dokumentów w sprawie świadczeń dla byłej żony pracownika USA. Mieszkam w Polsce i mam pytanie odnośnie konta walutowego, bo mam wspólne konto ze swoją mamą, 96 lat. I na koncie walutowym widnieję ja i moja mama jako posiadacz konta walutowego. Czy to nie jest problem? Pozdrawiam serdecznie.
Nie, pani Tereso, to nie jest problem. Wyczytałam i sprawdziłam to, że świadczenia Social Security mogą być wypłacane na wspólne konto. Na cudze konto nie, ale na konto posiadane przez emeryta i kogoś jeszcze, tak jak w pani przypadku córki, może być emerytura Social Security wypłacana.
Pytanie od pana Marka. Pracujemy z żoną na W2. Ja posiadam w pracy plan 401k, natomiast żona nie ma planu emerytalnego. Ponieważ w 2023 roku nasze MAGi przekroczyły kwotę 228 tysięcy dolarów, to żona nie może dokonać wpłaty na IRA. Czy oprócz backdoor ROD IRA są jakieś inne możliwości, aby żona mogła budować swój plan emerytalny? Jeżeli nie, to jakie są zalety i wady backdoor ROD IRA? Z góry dziękuję za informację.
Tak, może jakąś audycję przeznaczymy na omówienie tego backdoor Roth IRA, czyli furtki puszczającej nas do konta emerytalnego Roth IRA. Dlaczego? Dlatego, że osoby dużo zarabiające, tak jak pan Marek, nie mają już prawa do uczestnictwa w programie emerytalnym IRA albo Roth IRA. Dlatego, że pan Marek, jego żona mają jeszcze w pracy mają konto emerytalne, więc są limity zarobków, ale ta furtka do Roth IRA, backdoor IRA, polega na tym, że otwiera się konto nieodpisywane od podatku, konto IRA, non-deductible IRA, bo nie ma tam limitów zarobku. I później przelewamy te środki na konto Roth IRA. I chociaż jest limit na przychodu do uczestnictwa w koncie Roth IRA, to jednak tą metodą ten przepis się obchodzi. Może jeszcze wspomnę o Mega Backdoor Roth. Proszę sobie w internecie wystukać Mega Backdoor Roth. To są kombinacje z kontem 401k, bardzo intratne kombinacje, ale nie wszyscy pracodawcy na to pozwalają.
Kolejne pytanie nadesłała pani Krystyna. Mój bank każe mi wypłacać pieniądze z mojego konta IRA. Nie bardzo rozumiem dlaczego, bo przecież to moje pieniądze i ja decyduję, co z nimi zrobię. Co się stanie, jeżeli banku nie posłucham?
Zadziorna pani Krystyna, ale zaraz wróćmy jeszcze do pana Marka, bo pan Marek pytał wady i zalety backdoor IRA, a ja to pominęłam. Wada jest taka, że nie ma odpisu podatkowego od wpłat na to konto, że to konto trzeba zatrzymać co najmniej 5 lat, ale zaletą jest to, że inwestycje na koncie Roth IRA rosną całkowicie bez podatku, a po ukończeniu 73 lat nie ma przymusu wypłaty. A i właśnie ten przymus wypłaty ma pani Krystyna, bo napisała, że bank jej każe wypłacać pieniądze z konta IRA. Tak, niestety, dlatego że po ukończeniu 73 lat nas wszystkich zaczyna dotyczyć taki przymus wypłaty, to się nazywa Required Minimum Distribution, RMD, Required Minimum Distribution. I po osiągnięciu 73 lat należy rozpocząć wypłatę pieniędzy z kont emerytalnych IRA w takim tempie, które pozwala na opróżnienie tego konta za naszego życia. I ten stan konta dzieli się przez statystycznie liczoną pozostałą długość życia i taką kwotę należy wypłacać. I banki tego pilnują, my nie musimy sobie zaprzątać głowy, ale banki znają naszą datę urodzenia, banki widzą, jakie jest saldo tej emerytury, tego konta emerytalnego i one dokonują odpowiednich obliczeń. No i spodziewają się, że właściciel będzie to konto opróżniał. Teraz, pani Krystyno, to nie jest takie kłopotliwe, bo bank przysyła, może już przysłał pani formularz, gdzie się wypełnia i wstawia instrukcje. Na przykład chce pani, żeby co miesiąc jakaś kwota była wypłacana albo co pół roku czy co rok i wskazuje pani, na jakie konto to ma iść. Niestety nie ma pani tutaj wyboru. Ja rozumiem, że pani w tej chwili nie są potrzebne pieniążki, że pani wolałaby, żeby one leżały sobie na koncie, ale niestety istnieje kara i ta kara wynosi nawet do 50% kwoty, która powinna była być wypłacona, wypłacona nie została.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Mamy pytanie od pani Doroty. Od pani Doroty mam pytanie. Jeżeli chciałabym ściągnąć mamę do USA, jaki jest proces? Mój mąż jest Amerykaninem, więc mógłby moją mamę sponsorować? Czy mogłaby tu z nami mieszkać i mieć tu ubezpieczenie zdrowotne? Mama ma już 79 lat. Dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Tak, ja bardzo Państwa proszę, żebyście nie zadawali mi imigracyjnych pytań, bo to nie jest moja specjalność. Wszystkie informacje, jeśli chodzi Wam o takie ogólne informacje, to można znaleźć na internecie. Wystarczy wpisać na przykład Bringing Parents to the United States, czy coś takiego. I pojawi się wiele witryn, które te kwestie omawiają. Co tu mogę tylko podpowiedzieć, Pani Dorocie? Mąż pani jest obywatelem, pani nie jest. To mąż pani nie może sponsorować teściowej. Tylko pani jako córka może mamę sponsorować, ale dopiero wtedy, gdy pani będzie miała obywatelstwo amerykańskie. Na razie jako stały rezydent pani tego nie może zrobić. Teraz pani pyta, czy mama mogłaby z wami mieszkać i tutaj w Stanach mieć ubezpieczenie zdrowotne. No, mieszkać może, bo to jest wolny kraj, ale co do ubezpieczenia zdrowotnego, no bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego, mama nie dostanie, nawet gdyby była biedna, prawda, nie dostanie Medicaid przed upływem 5 lat pobytu w Stanach Zjednoczonych. Znowu, te informacje są do poczytania na sieci. Teraz mama ma swoje lata, 79 lat, ale Medicare nie dostanie, dlatego że Medicare jest ubezpieczeniem dla seniorów, ale którzy są ubezpieczeni w systemie Social Security. Mama nie pracowała w Stanach i wobec tego Medicare nie dostanie. Możecie co najwyżej rozważyć wykupienie dla mamy indywidualnej polisy zdrowotnej, ale to będzie bardzo kosztowne. Zaznaczam, że do swojej polisy ubezpieczeniowej mamy nie możecie dodać, bo takie są przepisy, tylko dzieci można dołączyć do rodzinnej polisy.
Mam pytanie od pani Katarzyny. Prosiłabym o poradę w sprawie przepisania domu jednorodzinnego na naszą jedyną córkę po naszej śmierci. Mieszkamy w stanie Illinois. Myśleliśmy, że spisanie will, testamentu będzie wystarczające. Teraz dowiadujemy się, że trust byłby lepszym wyjściem, ale prawnik chce za to $2,500 i nagle jeszcze jedna opcja, jaką jest Quick Claim Deed. Co jest najbardziej odpowiednie i co wybrać? Znalazłem taki tytuł w poradnik Sukces, ale artykuł był adresowany w 2015 roku i już nie jest dostępny do otwarcia. Serdecznie dziękuję za podpowiedź.
Tak, znowu wracamy do tematu, który przewija się już od ładnych parę tygodni. Właśnie chodzi o, o przepisanie domu na córkę, na syna. Więc są różne metody, ale najdogodniej jest zapisać dom nie w testamencie, nie w traście, tylko w stanie Illinois, posługując się Transfer on Death Deed, czyli TOD. TOD Instrument to się nazywa. Odsyłam Państwa do audycji z 22 stycznia. Można jej posłuchać na sieci, bo tam no, właściwie połowę tej audycji, dużą część tej audycji poświęciłam omawianiu temu TOD Instrument. I ta sukcesja majątkowa, po prostu zapisanie córki czy syna jako beneficjenta tego domu, co jest bardzo, bardzo proste i niestety możliwe tylko w 27 stanach i w DC, w tym w Illinois. Nie można tego zrobić w Nowym Jorku, nie można tego zrobić w New Jersey, ale w Illinois tak. I na mocy tego aktu, tego transfer on death deed, po śmierci właściciela dom przechodzi łatwo na wskazaną osobę bez konieczności kłopotliwej sądowej procedury spadkowej, czyli probate. Tylko, tak jak mówię, tylko mieszkańcy 27 stanów to mają ten przywilej.
To tutaj w takim razie jeszcze są dwa pytania, bo pani Katarzyna napisała coś o takiej opcji jak Quit Claim Deed. Co to jest takiego, pani Elu, i czemu to służy?
Tak, Quit Claim Deed to jest dokument, który służy do przeniesienia własności. To tak jak ten TOD instrument, on też służy do przeniesienia własności nieruchomości. Tylko we Quit Claim Deed służy do przeniesienia własności domu już teraz, czyli do dokonania nieodwracalnej darowizny. A ten TOD instrument, o którym mówię, teraz nie działa, zadziała dopiero po naszej śmierci. Teraz trzeba zwrócić uwagę, że ten Quit Claim Deed nie daje żadnej gwarancji. On nie gwarantuje, że ofiarodawca jest rzeczywiście właścicielem nieruchomości. Jest to taki uproszczony dokument dający drogę na skróty, powiedzmy. I on jest stosowany do przeniesienia własności w ramach rodziny. Gdy się sprzedaje dom obcemu człowiekowi, to się należy posługiwać innym dokumentem, a ten Quit Claim Deed dobrze służy, gdy się oddaje właśnie dom czy małżonkowi, czy córce, czy synowi.
No to pani Elżbieto, w wypadku pani Katarzyny, co najlepiej byłoby zrobić? Czy zostawić ten dom w spadku, tak jak tutaj pani Katarzyna myślała między innymi, TOD, czy może jednak skorzystać z tego Quit Claim Deed?
Nie, Quit Claim Deed służy do oddania teraz, prawda? Teraz domu pani, po oddaniu tego domu, Pani traci nad nim kontrolę, ale co gorsze, gdyby pani zechciała dom córce oddać, czyli posłużyć się tym quit claim deed, to dom przechodzi na córkę z pani, czyli niską podstawą podatkową. I po jego sprzedaży córka musiałaby zapłacić podatek od zysku, jaki pani Katarzyna zrealizowała. Na przykład pani Katarzyna kupiła dom za 200 tysięcy, a teraz jest on warty 500 000. To po sprzedaży domu, który córka by dostała w darowiźnie, córka musiałaby zapłacić podatek kapitałowy od zysku, czyli 500 000 minus 200 tysięcy, od 300 tysięcy dolarów. 15%, to jest dużo pieniędzy. Natomiast jeżeli pani Katarzyna zostawi dom w spadku albo za pomocą testamentu, czy za pomocą living trust, czy za pomocą tego najdogodniejszego, najprostszego instrumentu, ten TOD instrument, to wtedy dom przechodzi na córkę z podwyższoną podstawą podatkową, czyli córka dziedziczy ten dom, sprzedaje go i nie zapłaci nic, dlatego że w jej przypadku podstawa podatkowa domu wyniosłaby 500 000, więc 500 000 minus 500 000 jest zero. Nie ma zysku na papierze, wobec tego córka nic nie zapłaci. Jeszcze raz powtórzę, sięgnijcie Państwo do naszej audycji z 22 stycznia, gdzie ten instrument TOD omawiam dokładnie. Również można sięgnąć po moją książkę Planowanie spadkowe. Można się jej przyjrzeć na witrynie poradniksukces.com.
Kolejne pytanie mamy od pani Bożeny. Witam serdecznie, pani Elżbieto. Mam 64 lata i pracuję w USA, obecnie na Florydzie, od 1994 roku. Będę pracować aż do wieku 67-70 lat, jak zdrowie pozwoli. Od maja 2022 roku otrzymuję polską emeryturę w wysokości 2032 zł na konto polskiego banku. Proszę pomóc, bo w mojej sytuacji chcę uniknąć podwójnego opodatkowania lub zabrania części amerykańskiej emerytury Social Security.
Właśnie na te liczby. Pani mówi o uniknięciu podwójnego opodatkowania. A ile podatków pani płaci w Polsce, pani Bożeno? Pani dostaje 2032 zł miesięcznie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale kwota wolna od podatków w Polsce wynosi 2,5 tysiąca miesięcznie, czyli 30 tysięcy złotych rocznie, a dwa razy tyle dla małżeństw. Więc pani w Polsce nie płaci żadnego podatku, przeto nie ma podwójnego opodatkowania. Teraz pani mówi, że ma pani łączoną emeryturę. Pani Bożeno, pani emerytura polska nie jest łączona. Bo łączone emerytury są tylko przyznawane osobom urodzonym przed 48 rokiem, którym brakuje okresów ubezpieczenia. Bo te osoby dotyczą stare przepisy emerytalne, gdzie trzeba było mieć 20-25 lat stażu w Polsce, żeby dostać emeryturę ZUS. Te przepisy się zmieniły już dawno. Pani jest młodą dzierlatką, pani ma tylko 64 lata. Panią dotyczą nowe przepisy emerytalne, czyli nie ma żadnego łączenia. Może pani ma na myśli Windfall Elimination Provision. Okay? Teraz, jeżeli pani się zastanawia, czy panią dotyczą dotyczy ta redukcja WEP, to nie mogę pani powiedzieć, bo żeby stwierdzić, w jakim stopniu jest pani zagrożona tą redukcją, to muszę zobaczyć pani historię zarobkową rok po roku, która jest widoczna na dokumencie Social Security Statement. Czyli jeżeli pani znajdzie ten Social Security Statement i zechciałaby pani, żebym oszacowała pani sytuację, czyli to zagrożenie tą klauzulą WEP, to proszę znaleźć ten Social Security Statement, przesłać do mnie mailem i wtedy możemy umówić się na spokojną rozmowę.
Jeszcze powinniśmy zdążyć odpowiedzieć na dwa pytania. Mamy pytanie od pana Krzysztofa. Wróciłem do kraju i będę pierwszy raz rozliczał się z Urzędem Skarbowym za 2023 rok. Jako obywatel USA to income taxes zawsze tam to zrobimy. Tylko nie jestem pewien, czy pomiędzy tymi krajami w sprawie podatków wyłączenia z progresją została ratyfikowana, co miało być już dawno temu. Pani też w książkach o tym pisała. Czy ta ustawa weszła w życie, czy jeszcze nie? Tutaj powiedziano, że takiej ustawy jeszcze nie ma i wyłączenia z progresja nie ma możliwości zastosować.
Panie Krzysztofie, nowa umowa podatkowa ciągle nie została ratyfikowana przez amerykański Senat. To już mija 9 lat i ciągle ona czeka, ta umowa. Ale obowiązuje umowa podatkowa z roku 1974, która stosuje metodę odliczania proporcjonalnego. Tak, czyli specjalista podatkowy. Dobrze panu powiedział, że nie można stosować wyłączenia z progresją, żeby uniknąć podwójnych podatków, ale może pan stosować metodę odliczenia proporcjonalnego. W wielu miejscach na sieci można o tym poczytać i proszę sobie po prostu wpisać w Google metoda odliczenia proporcjonalnego i będzie pan wszystko wiedział.
I na koniec pytanie od pani Janiny. Mam około $350 emerytury z Polski. W USA nie jestem na emeryturze i pracuję na pełny etat. Rozliczyłam podatki i księgowa naliczyła mi dużo do płacenia podatku, około $1000 za emeryturę z Polski. Dostałam PIT za 2023. Miałam przeliczoną emeryturę i wyrównanie ZUS. ZUS wziął podatek 2400 zł. Moja emerytura za 2023 wynosi 41 800 zł rocznie. Mam pytanie, czy nie ma ulgi do pewnej kwoty emerytury polskiej, czy kwota około $1000 podatku jest prawidłowa?
Pani Anino, nie mam pojęcia. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na takie pytanie, bo podatki zależą od wielu czynników. Od rodzaju przychodu, od wysokości przychodu, od pani statusu podatkowego, od wieku, od różnych odpisów, do których pani może się kwalifikować i zależą też od stanu, w którym się mieszka, bo stany mają różne stanowe podatki. Nie znając tych danych, nie mogę pani nic powiedzieć na temat pani podatków, a nawet mając te dane, to musiałabym zrobić jeszcze raz robotę księgową, czyli usiąść i ponownie sporządzić pani zeznanie podatkowe, a ja się tym nie zajmuję. Mogę tylko wziąć pewne rzeczy na zdrowy rozum. Pani po dodaniu 40 tysięcy złotych do pani zeznania podatkowego, pani podatek podskoczył o $1000. Spójrzmy na to. Czyli 40 tysięcy złotych to jest $10 000. Doszło pani $10 000 do przychodu, podatek dodatkowy wyniósł $1000, to jest około 10%. Czyli to wygląda całkiem prawidłowo, bo domyślam się, że pani jest w pierwszym przedziale podatkowym, a pierwszy federalny przedział podatkowy wynosi 12%. Czyli wygląda na oko wygląda mi to rozliczenie prawidłowo. Ale w Polsce pani zapłaciła 2400 zł podatku, więc księgowa powinna była uwzględnić foreign tax credit. Pani pyta, czy nie ma jakiejś ulgi od tej polskiej emerytury. Od emerytury polskiej tu nie ma ulgi w Stanach, ale jest ulga od podatku zapłacanego w Polsce. I ta ulga nazywa się kredytem zagranicznym, foreign tax credit. I proszę przyjrzeć się swojemu zeznaniu podatkowemu, które księgowa sporządziła, czy jest tam formularz właśnie do obliczenia foreign tax credit. Jeżeli nie ma, to może pani się udać do księgowej, żeby ona to poprawiła. Bo być może troszkę pani oszczędzi przez to, że skorzysta pani z tego kredytu.
No w naszym programie to już wszystko. Przypominamy naszym słuchaczom, że powtórki programów z panią Elżbietą, powtórki poradnika Sukces są dostępne na stronie polskieradio.com w zakładce Dźwięki Radia. I z tego miejsca, jak zawsze, polecamy odwiedzić stronę poradniksukces.com. Tam znajdziecie państwo mnóstwo publikacji, artykułów, i oczywiście książki pani Elżbiety. A ja pani Elżbieto dziękuję w imieniu wszystkich słuchaczy za kolejne świetne spotkanie i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.